Wyjątkowy klub czytających rodzin to był reportaż Małgorzaty Furgi, a słuchaliśmy go z naszymi gośćmi tu w studiu. Są z nami Marzanna Kuszyńska, Fundacja ABC21, Cała Polska czyta dzieciom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Anna Rutkowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To naprawdę jest wyjątkowy klub. Słuchałyśmy, uśmiechałyśmy się, nawet szybowałyśmy razem z dzieciakami. Tak, żywo reagowałyśmy. To jest też, myślę, taka piękna, pozytywna opowieść, których trochę nam brak.
Czasami nam brakuje, albo często nam brakuje. Ja wysłuchałam z wyjątkowym wzruszeniem, ponieważ klubami czytających rodzin zajmuję się już ponad 10 lat. To jest długa historia i piękna inicjatywa, która wydaje mi się nie zawsze jest doceniona. Geneza powstania klubów była taka, że po tym pierwszym impecie, z jakim weszła kampania Cała Polska czyta dzieciom, i takim zachwycie, bo to była pierwsza inicjatywa, może nie wszyscy pamiętają, ale to właśnie nasza fundacja rozpoczęła tak szeroką akcję, która zachęcała rodziców dorosłych w ogóle do głośnego czytania dzieciom. Ale w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że ponieważ w tej akcji uczestniczyło dużo celebrytów, sportowców, innych znanych osób, to ona zaczęła być kojarzona właśnie z tym, że czytają osoby z zewnątrz.
Obcy.
A ta informacja, która była dla nas najważniejsza, że to rodzice są tymi najważniejszymi osobami, które mają szansę wyrobić ten wspaniały nawyk czytania, może właśnie w jakiś sposób cedują to czytanie na osoby z zewnątrz. Stąd idea klubów czytających rodzin.
Ale to właściwie taki naturalna kolej rzeczy, tak mi się wydaje, bo najpierw trzeba było po prostu zachęcić, najpierw trzeba było pokazać, że można, że to jest fajne, uwrażliwić na to, zwrócić przede wszystkim uwagę, a potem to był kolejny krok.
A potem rozszerzać. Tak powstawały kluby czytających rodzin. W naszej historii było ich ponad 200. Z tym, że to jest proces dynamiczny. Kluby powstają, czasami znikają po kilku latach.
Dzieci
dorastają. Panie, mamy tylko i mieliśmy w historii tylko panie, nad czym ubolewam, koordynatorki. Panie koordynatorki też zmieniają plany, w związku z tym to jest dynamika rozwojów wśród klubów. W tej chwili mamy ich ponad 50. Też pandemia zrobiła swoje i część klubów po prostu najpierw zawiesiła działalność, później niektóre z nich próbowały też prowadzić takie spotkania online'owe, które niestety w większości przypadków się nie sprawdziły. No ale teraz mam nadzieję, mam wrażenie, że tą klubową rodzinę odnawiamy, odradzamy. Ja nawet wczoraj odebrałam dwa maile właśnie od pań, które też chcą kluby w różnych częściach Polski założyć. Także myślę, że to jest bardzo piękna inicjatywa, bardzo twórcza i tak jak tutaj wynika z reportażu, bardzo potrzebna, bo no jest to szansa na te bezpośrednie spotkania, których też nam brakuje, tak jak dobrych wiadomości i na to, żeby te więzi między nami, nie tylko rodzinne, bo tutaj chodzi w ramach klubu, nie chodzi tylko o tą więź rodzinną, ale te więzi i rówieśnicze, i więzi między rodzinami budowały się, no i żebyśmy byli tutaj nie tylko wrażliwi na książki, ale na siebie.
Tak. To bycie razem, to sformułowanie, te dwa słowa tutaj wielokrotnie w tym reportażu się pojawiały. Biblioteki są też naturalnym takim miejscem, gdzie popularyzuje się czytanie, także głośne czytanie. I też biblioteki się zmieniają, bo kiedyś do biblioteki się szło tylko praktycznie, aby wypożyczyć książkę, rzadziej trochę na spotkanie z autorem, chociaż oczywiście kiedyś to także się zdarzało. Natomiast w tej chwili to jest cały ogrom, cały ocean różnych przedsięwzięć, które przyciągają nas do czytania książek w każdej postaci i przez każdego.
Tak, biblioteki teraz są takim miejscem, w którym przede wszystkim można spotkać drugiego człowieka. I to jest taka przestrzeń, w której się przestajemy spieszyć, nie zawsze, bo czasami książkę wypożyczamy w biegu, ale bardzo często jest też tak, że jest to okazja do rozmowy i też w bibliotece właśnie. Nawet jeśli przyjdziemy na spotkania autorskie, to co ja często zauważam, i podczas spotkania jest czytany fragment książki głośno przez prowadzącego, czy przez zaproszonego gościa, przez autora, mam wrażenie, że ludzie tak przystają, zatrzymują się, są zdziwieni też, że już dawno nie słyszeli głośno żadnego tekstu czytanego. I sprawia im to niesamowitą przyjemność. No oczywiście nie myślę tutaj o tych osobach, które na co dzień czytają audiobooki, słuchają, przepraszam, audiobooków, ale o tych osobach, które tylko czytają książki. No jest też to okazja do tego, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem o tym, co się przeczytało, o tym, co się wydarzyło, o tym, na co warto przyjść jeszcze, z czego skorzystać. Ta oferta, która jest u nas, to jest dla osób w różnym wieku. I tak Marzanna tutaj mówiła o tych autorytetach. My w naszym projekcie również sięgamy do takich autorytetów sportowych tym razem, właśnie żeby zachęcić dzieci do czytania. To tak trochę przewrotnie, bo zazwyczaj jest tak, że podczas naszych wydarzeń punktem wyjścia jest książka. Zawsze, bo to jest czy głośne czytanie przez bibliotekarza, a potem rozmowa o świecie, o przyrodzie, o tym, co się dzieje wokół nas z najmłodszymi użytkownikami. A tym razem tak trochę przewrotnie zrobiliśmy, ponieważ w projekcie W pogoni za książką zaprosiliśmy do udziału piłkarzy, którzy będą... Pogoni Szczecin. Tak, którzy będą grać w piłkę. Ale też piłkarze, którzy na co dzień kopią piłkę, tym razem będą też czytać, więc pokażą się z książką. I nie tylko pokażą się, ale przeczytają również fragment książki.
Ale to są ich ulubione książki?
Piłkarze będą czytać książki autorów, których gościmy w trakcie trwania projektu na spotkaniach autorskich. I to są autorzy, którzy znaleźli się na złotej liście książek polecanych przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Więc wszystko jest tak bardzo umiejętnie dograne i spójne ze sobą. Natomiast piłkarz ma jednak jakąś dowolność, czyli może sobie wybrać jakiś dowolny fragment książki, a to oznacza, że musi przeczytać całą książkę.
Ja jeszcze chciałam na moment wrócić do tego reportażu i do tego, jak to w tytule zdefiniowała autorka Małgorzata Furga, do tego wyjątkowego klubu czytających rodzin, bo słuchając tego reportażu zdałam sobie sprawę, to jest oczywiście banał, co powiem, ale zdałam sobie sprawę, a może przypomniałam, z tego, że książka niesie ze sobą słowa, słowa niosą ze sobą treść, ale przecież książka to też dźwięki, po prostu dźwięki, że można ją traktować nieco inaczej. I tutaj w tym reportażu to słyszeliśmy, to takie, można powiedzieć, zmysłowe odbieranie książek.
To się nazywa czytanie wrażeniowe, bo nie tylko dźwięki, ale można też wykorzystać zapachy i światło. I w klubach, które przygotowują w sposób zupełnie oryginalny, niezależny scenariusze swoich spotkań, bardzo często sięga się po właśnie tego rodzaju narzędzia, żeby uatrakcyjnić samo czytanie. I tak jak pani mówi, wtedy ta książka wniesie za sobą o wiele więcej wrażeń i pokazuje, że tak jak zresztą w reportażu było powiedziane, że to nie jest tylko papierowy przedmiot, który towarzyszy nam na przykład w szkole i który niekoniecznie jest ciekawy dla nas i kojarzy się z jakimś...
Bo jest narzuconą lekturą,
tak, jest,
na przykład.
Jest, kojarzy się z jakimś przymusem wręcz, tylko właśnie czymś, co może nas przenieść w inny świat.
Drzwi do Narni.
Tak. Tak, tak. Zresztą my od początku kampanii bardzo mocno podkreślamy, żeby cały kontekst czytania był kojarzony z przyjemnością. Żeby wybierać w ten sposób książki, aby dzieci czerpały z tego radość, zaciekawienie, żeby czuły, że to jest właśnie indywidualnie do nich skierowane. Bo rodzice stosunkowo często popełniają taki błąd, że albo, trudno nazwać to błędem, bo intencje są dobre, ale na przykład sięgają do książek, które pamiętają ze swojego dzieciństwa i to jest często dobry wybór, bo warto zapoznać dziecko z czymś, co nam przynosiło takie pozytywne wrażenia, ale nie zawsze ta starsza literatura trafia do obecnego młodego czytelnika, albo kierują się, nie wiem, różnymi modami, które też nie do końca mogą odpowiadać zamiłowaniom czy preferencjom dziecka. Także tutaj ten aspekt przyjemności jest bardzo, bardzo istotny.
Tak, bo co prawda my się zawsze cieszymy, jeśli to czytelnictwo wzrasta, jak są ogłaszane przez Bibliotekę Narodową raporty dotyczące czytelnictwa w Polsce, chociażby ten ostatni raport tak nas trochę podniósł na duchu, że czytamy więcej, my Polacy, to jednak zawsze rodzi się pytanie, co my czytamy, czy cieszmy się, że w ogóle czytamy, czy jednak cieszmy się, bo czytamy rzeczy wartościowe, rozwijające, to chyba w przypadku dzieci ma szczególną, odgrywa szczególną rolę.
No tutaj niezastąpiona jest nasza złota lista, o której Ania wspomniała, gdzie mamy pozycje książkowe, nie tylko najnowsze, mamy dużo klasyki. Te pozycje są podzielone na kategorie wiekowe, więc rodzic, nauczyciel sięgający do złotej listy ma szansę naprawdę z dużym prawdopodobieństwem znaleźć książkę, która będzie odpowiednia dla dziecka. No i to też znakomite osoby wybierają tą listę, bo nie tylko nasza pani prezes Irena Koźmińska, czy nasza koleżanka literaturoznawczyni Dorota Koman, ale również na przykład profesor Leszczyński. Także warto oprzeć się o te autorytety i zaufać, że właśnie tam książki już są wybrane i jeśli tam sięgniemy, to znajdziemy coś wartościowego.
No i właśnie my skorzystaliśmy z tej listy.
Z czego bardzo się cieszymy.
Ta lista jest w pewnym sensie uzupełniana, prawda? To,
tak, tak.
To nie jest tak, że to jest jakiś, nie wiem, już kanon nie, wzór nie. Metra w Sèvre, książki dziecięcej nie. Czy dla dziecka w Sèvre, tylko po prostu
nie, jednak nie. Lista
życie
rozwija
toczy się.
Się i... Tak, lista się rozwija cały czas, ale wchodzą nie tylko nowości, ale też odnajdywane są książki, które już mają jakąś swoją historię, ale z jakichś przyczyn wcześniej nie znalazły się na tej liście, bo też wejście książki na listę wymaga przeczytania jej i zaakceptowania przez kilka osób, w związku z czasami jest to proces. Ale to jest właśnie wyjątkowy moment, o którym mówimy, ponieważ w tej chwili na złotą listę, dokładnie w tej chwili wchodzi kolejne 12 pozycji, które zostały nagrodzone w ostatnim, czyli szóstym konkursie imienia Astrid Lindgren na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Kilka dni temu mieliśmy premierę tych książek, także właśnie teraz te książki są wpisywane na złotą listę. W następnej kolejności jeszcze znajdą się książki wyróżnione. Są to znakomite pozycje w trzech kategoriach wiekowych. Wśród autorów znani i mniej znani, bo tym charakteryzuje się nasz konkurs, że mogą startować tu wszyscy. Prace są zakodowane, także jurorzy nie wiedzą. Czyje prace czytają. Było wiele zaskoczeń, bo tak samo debiutanci się znajdowali wśród nagrodzonych, a też bardzo znani autorzy nie zostali rozpoznani przez jurorów. Także jest ekscytujące, tak, kiedy ogłaszamy wyniki. Ale tak, lista jest dynamiczna, cały czas dochodzą nowe pozycje. Więc warto też sięgać systematycznie, żeby choć odnajdywać te nowe.
Tutaj znalazłam coś dla siebie. Porozmawiajmy o sztuce Tygrysie Katarzyny Rygiel.
To jest Grand Prix, znakomita książka i też tytuł tej książki zainspirował nas do hasła najbliższego ogólnopolskiego, już 23 ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom, gdzie podczas tygodnia będziemy na naszym profilu facebookowym przeprowadzać rozmowy z autorami, z autorkami tych książek. Będziemy prezentować te znakomite pozycje. No a tytuł tej, która zdobyła Grand Prix, został niejako przeniesiony jako tytuł tygodnia. Porozmawiajmy o książkach Tygrysie.
Czy czytanie odbędzie się też w Miejskiej Bibliotece Publicznej?
Oczywiście, jak co roku.
No to było pytanie retoryczne.
Ja się uśmiecham, dlatego że będziemy czytać w bibliotece również z Tygrysem. Już wiem, że w wybranych filiach będą zajęcia dla przedszkolaków i dla dzieci nieco starszych z pierwszych klas szkoły podstawowej. Między innymi dzieci, oprócz tego, że będzie właśnie głośne czytanie, będą rozmawiać o Tygrysie, będą wykonywać prace plastyczne, będzie postać Tygrysa również wyklejana, rysowana i o czym sobie tam dzieci tylko zamarzą, mogą sobie dowolną technikę stosować. I będziemy też poznawać świat przyrody i to otoczenie Tygrysa. Także panie bibliotekarki zawsze nawiązują do hasła przewodniego w danym roku, dobierają odpowiednią literaturę, a też się znają na książkach i wiedzą, co warto dzieciom głośno przeczytać.
Wasza fundacja działa i promuje czytanie, głośne czytanie przez dorosłych dzieciom. Podkreślam ten upływ lat, bo to jest szereg różnego rodzaju aktywności, różnego rodzaju działań promujących, ale myślę, że to jest takie, nie wiem, czy się panie ze mną zgodzą, ale to jest takie, taka niekończąca się, nawiązując do Limbala, niekończąca się historia.
Niekończąca się historia, a może nawet użyję innej metafory, walka Dawida z Goliatem. Fundacja też obchodzi 25-lecie. Też będzie jednym z elementów tygodnia czytania, 25-lecie fundacji. Gdy rozpoczynaliśmy akcję Cała Polska czyta dzieciom, sytuacja była zupełnie inna. Nie mieliśmy mediów społecznościowych, które w istotny sposób zmieniły relacje...
Nas wszystkich.
Nas wszystkich, ale chcę powiedzieć, że istotnie wpłynęły też na tą sferę poznawczą, co kolejne badania pokazują, jak bardzo różnią się kompetencje poznawcze współczesnych dzieci i tych dzieci, z którymi zaczynaliśmy. Te dzieci, którym rodzice zaczynali czytać wtedy, kiedy zaczynaliśmy, już teraz mogą być młodymi rodzicami, więc jest szansa, że ten ślad pozostał. Ale też dorasta nowe pokolenie, które, nie oszukujmy się, ono jest coraz mniej zainteresowane książkami. Informacja przychodzi zupełnie z innych stron i też ta uwaga się skraca. Jest tyle bodźców dookoła, że książce jest po prostu trudno się przebić. No ale taka inicjatywa jak właśnie kluby. Te kluby bardzo różnie wyglądają w całej Polsce. Tutaj klub z klasą, który powstał w Szkole na Policjej, wybrał taką formułę, ale przecież kluby podejmują szereg innych działań, bo też wychodzą w plener, skupiają się bardziej na działaniach plastycznych. No naprawdę tych możliwości, żeby z tą książką zrobić dużo rzeczy, by ją uatrakcyjnić, jest bardzo, bardzo dużo. To nie jest tak, że do klubów przychodzą tylko ci, którzy już wiedzą, że czytanie jest dobre, ważne i jeszcze fajne. To często przychodzą ludzie, tacy obserwatorzy, którzy dopiero podczas spotkań klubu dowiadują się o tym, tak? Jakiś inny czynnik powoduje, że przychodzą, na przykład koleżanka, która zachęca, a okazuje się potem dla takiego rodzica, który sam może nie miał kontaktu z książką, bo przecież ciągle są takie osoby, które nie miały książek w domu i ich jedyny kontakt z książką to są lektury szkolne, nie zawsze przyjmowane z entuzjazmem, tak to nazwijmy, więc on dopiero podczas takiego spotkania dowiaduje się, że może warto to czytanie, bo taka jest idea, żeby z tym czytaniem wyjść z klubu, iść do domu i czytać w domu, bo czytanie domowe, bo ile byśmy nie zorganizowali akcji, spotkań i wydarzeń, to najważniejsze jest to czytanie w domu. Mówimy o czytaniu jako ogólnie rozwoju tej sfery poznawczej u dziecka, ale przecież mało powiedzieliśmy o więzi, która jest tworzona i która jest być może ważniejsza wtedy, kiedy właśnie ten rodzic wieczorem poświęca chociażby te hasłowe 20 minut dziennie, codziennie. Jeszcze coś innego. Wielu rodziców w pewnym sensie nie ma odwagi zacząć czytać i nie mają takiego swojego doświadczenia. Mają podejrzenia, że nie umieją tego robić. A ja powtarzam często tą anegdotę. Jeden z aktorów opowiadał mi, że zaczął czytać dziecku tak jak umiał, czyli jak aktor, nadając szczególne znaczenie tekstowi. I wtedy dziecko zareagowało, że ja wolę, żeby mama czytała, bo ty nie czytasz jak tata, tylko aktor, jak aktor. Czyli to nie chodzi o to, żeby ten tekst przeczytać pięknie, tylko żeby go po prostu czytać i być z tym dzieckiem. I to jest najważniejsze.
Poza tym można wtedy więcej czasu poświęcić na to odwieczne pytanie, a właściwie na odpowiedź na to odwieczne pytanie, dlaczego? Wtedy można trochę potłumaczyć ten świat, a w każdym razie spróbować o tym porozmawiać w ciągu dnia. Życie też nam przecież dostarcza, czy dzieciom dostarcza mnóstwa bodźców. Sytuacje się pojawiają takie, że pada to fundamentalne i takie bardzo ważne pytanie, dlaczego? No ale mamy trochę mniej czasu, będąc w biegu, by udzielać tych odpowiedzi i te odpowiedzi mogą padać właśnie wtedy, kiedy mamy troszeczkę więcej czasu, a literatura jest ku temu świetnym bodźcem.
To też jest tak, że ja mam takie doświadczenie, już mam dorosłe dzieci, ale czytałam moim synom dosyć długo, że ja poznałam wiele książek, których nie poznałam z jakichś przyczyn w swoim dzieciństwie. Natomiast ja przeżywałam w czasie tych prawie no kilkunastu lat w sumie niezwykłą przygodę, bo wręcz kierowałam się tym, żeby wybierać pozycje, których jeszcze nie znałam, a które moi synowie zaakceptowali oczywiście, bo mieliśmy też takie potyczki, że nie wszystkie moje wybory to były wybory, o czym wcześniej mówiłam. To nie przynosiły rezultatu, więc musiałam wprowadzać też korekty. Ale dla rodzica jest to też przeżycie. To nie jest tylko działanie ukierunkowane na dziecko. To jest po prostu pewna atmosfera, tworzenie więzi. W zasadzie tych korzyści my tutaj nie wymieniliśmy i nie wymienimy pewnie wszystkich korzyści, które płyną z tego czytania wspólnego, głośnego. No ale po prostu warto chociażby spróbować i nie bać się, że może nam nie wyjść na przykład.
Tak, a ja wam powiem, że tak sobie ostatnio obserwowałam trochę mamy z dziećmi małymi na ulicach i dla mnie to jest trochę, też bardzo, nie trochę, bardzo przerażające to, co się dzieje, że mama, która idzie za rękę z małym dzieckiem, patrzy w ekran telefonu, a nie rozmawia z dzieckiem. To jest najpiękniejszy czas, kiedy budują się relacje, tworzy się ta więź i poznawanie świata przez małe dziecko jest cudowne, jest tak bardzo ważne dla niego. I pytania, które zadaje, po co, dlaczego, na które można odpowiadać i one są czasami irytujące, jeśli po raz 30 jest a po co, a co to, ale to też jest piękne. I jak dużo ci rodzice młodzi teraz tracą gdzieś, gubiąc się gdzieś w tym wirtualnym świecie, w mediach społecznościowych, czytając jakieś informacje, a umyka im to, co jest najważniejsze w rozwoju ich dziecka i w budowaniu więzi, w czerpaniu z tego bycia razem. Więc właśnie po pierwsze rozmowa gdzieś na ulicy, bycie tu i teraz i pomimo tego, że mamy dużo na głowie, dużo się dzieje, mamy mało czasu, to tak wiele tak naprawdę zależy od nas, jak my sobie ten czas zagospodarujemy. Czy znajdziemy czas na bycie z dzieckiem, na to, żeby pójść z nim na przykład do biblioteki i wypożyczyć książkę, czy kupić książkę, usiąść wieczorem, porozmawiać, przytulić się i być. I tak jak mówiłaś, Marzanno, to chodzi o relacje, o to, żeby czytać, a nie jak czytać. Głos mamy, głos taty jest tym najpiękniejszym głosem, kojącym, przyjemnym. A jeszcze jeśli możemy poczytać o pięknych historiach, które są ukryte na tych kartach książki, to jest coś niesamowitego, coś co zostaje.
Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie, za tę rozmowę. Nisko się kłaniam temu klubowi przy Zespole Szkół Specjalnych numer 1. To bohaterowie reportażu Małgorzaty Furgi, wyjątkowy klub czytających rodzin. Oczywiście tutaj już padło, że takich klubów jest więcej, ale w ten mogliśmy troszeczkę przeniknąć, troszeczkę posłuchać, a właściwie podsłuchać. Jak oni to robią. Marzanna Kuszyńska, Fundacja ABC21, Cała Polska czyta dzieciom i Anna Rutkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie były gośćmi Fonosfery w Radiu Szczecin. Bardzo dziękuję. Może jakieś apele na końcu?
Mam taką nadzieję, że być może wśród słuchaczy reportażu znajdą się osoby, które będą chciały założyć taki klub. Takie kluby powstają bardzo bardzo różnych miejscach, nie tylko w szkołach, też w przedszkolach, bibliotekach, domach kultury. Są też, mamy takie doświadczenie, że rodziny spotykały się w domach po prostu. Bardzo zachęcam do tworzenia takiego klubu. Jeżeli ktoś chce założyć, to proszę o kontakt do Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Bo fundacja wspiera, tak?
Fundacja wspiera, tak. My teraz ogłosiliśmy konkurs na najlepsze spotkania klubów czytających rodzin. Taki konkurs ogłaszamy co roku i nagrodą jest spotkanie ze znanym autorem książki dziecięcej. Jest o co powalczyć. To są znakomite nazwiska i to jest niezwykłe przeżycie dla klubowiczów, którzy z takimi autorami spotykają się bezpośrednio. Czyli kontakt do fundacji albo rodzinne@cpcd.pl i tam już można uzyskać informacje, jak taki klub założyć. I mamy też profil facebookowy rodzinneczytanie.pl, gdzie też można śledzić spotkania klubowe.
Aniu, apel albo zaproszenie.
Zaproszenie. To jeśli taki klub się zdecyduje spotykać, to ja na pewno dam miejsce w naszej bibliotece na spotkania, a książek też mamy sporo, więc jest w czym wybierać. A ja zapraszam wszystkich. Już w najbliższych dniach będzie u nas sporo wydarzeń dla całych rodzin, bo 24 maja w piątek o 17 będziemy na Jasnych Błoniach z piłkarzami Pogoni. Będziemy czytać, będziemy grać w piłkę, będziemy grać w gry i będziemy po prostu spędzać ten czas razem z książką i nie tylko. A 27 maja w poniedziałek w Promediach o godzinie 18 będą warsztaty na podstawie książki Jacka Inglota, Eri i Smok. Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Jeszcze są wolne miejsca. Oczywiście jak zawsze u nas na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny.
Jeszcze raz dziękuję za to nasze spotkanie, bycie razem wokół książek. Agata Rokicka, na kolejne spotkanie z reportażem zapraszam w poniedziałek po godzinie 22 w imieniu Joanny Skoniecznej. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.